Wita się z Wami Krzysiek Welbajt Iter w audycji Epicentrum w kolejnym odcinku na żywo 13 grudnia 2016 roku. I czasami mówię w tej audycji na temat Bitcoina, to jest temat, który tutaj powraca, poruszam go nie po raz pierwszy, dzisiaj również go poruszę, a także zrobię pewne takie podprowadzenie pod taką nowość, która się nazywa Lightning Network. Jaki problem to rozwiązuje, na czym ten problem polega, no i w zarysie, jak to rozwiązanie działa. Do tego będziemy tutaj dzisiaj się starali dojść. Z przyczyn, drodzy słuchacze, takich technicznych nie można dzisiaj dzwonić na antenę. Natomiast jest na żywo, w związku z tym będę śledził czaty, więc taka dzisiaj forma interakcji jest dostępna. No to co, przejdziemy od razu do tematu. Więc najpierw krótkie przypomnienie, bo będę się na tym mocno opierał, tego co już była mowa ze strony mojej i czasami moich gości, bo niektóre odcinki o Bitcoinie były solo, a niektóre z gośćmi, o tym jak działa sam Bitcoin. Jest to pieniądz elektroniczny, który nie ma żadnego centralnego emitenta, ani żadnego centralnego banku, czy w ogóle żadnych obowiązkowych do używania pośredników, którzy by mogli transakcje kontrolować, którzy mogliby coś nam tutaj konfiskować, wprowadzać, narzucać jakieś swoje warunki. Jest to pieniądz elektroniczny, w którym każdy może z każdym, każdy może każdemu płacić, każdy może za darmo założyć konto. Skoro może za darmo założyć konto, to może ich też założyć sobie więcej. I nie wiadomo, blacha, nie dzwoń. Mówiłem, że dzisiaj dzwonić nie idzie. Więc ponieważ konto można zakładać sobie za darmo, no to można też założyć sobie takich kont wiele. I dopóki nikt nie wie, że to jest twoje konto, to jest tylko numerek. W związku z tym możesz mieć konta, które wykonują jakieś transakcje i to wszystko widać, bo historia transakcji wykonanych właśnie w kryptowalucie Bitcoin jest jawna. Od początku istnienia Bitcoina można prześledzić, jakie między jakimi kontami szły właśnie transakcje w Bitcoinach, ale dopóki nie powiązałeś tego, na przykład kupując Bitcoiny za złotówki na jakieś konkretne konto, to wtedy wiadomo, że z twojego konta, które jest w banku normalnym w złotówkach, poszedł przelew na giełdę bitcoinów, no i potem się pojawiły te bitcoiny u ciebie, no to oni to wiedzą. No i tak samo, jeżeli ogłosisz, tak jak ja to zrobiłem, swój, być może nie jedyny, adres bitcoin, gdzie można tobie wpłacać pieniądze za coś, za cokolwiek, no to wtedy, jako na przykład sponsoring, no to można, to wtedy wiadomo, że to jest twój, no bo ogłosiłeś to publicznie, że jest twój. Informacje o tym, jakie transakcje czekają na wykonanie w bitcoinach, każdy, kto chce wykonać transakcję, ogłasza ją całemu światu, że chce wykonać taką transakcję, w której wydaje jakieś posiadane przez siebie bitcoiny. I te transakcje są rozgłaszane po całym świecie, po wielu komputerach, podobnie jak rozgłaszane są informacje o tym, że są pliki do ściągnięcia w sieci BitTorrent. Standardowo tak jak działają wszelkie rozproszone właśnie bazy danych. To ma tę zaletę, że nie da się Bitcoina po prostu wziąć i zamknąć. Nie da się urządzić jakiegoś rajdu FBI czy ABW na jedną serwerownię, czy kilku, czy nawet kilkudziesięciu użytkowników i im zarekwirować ich komputery i sieć przestaje działać. No nie, bo jeżeli to jest wszystko oparte na otwartość źródłowym oprogramowaniu i historia cała transakcji jest jawna, w związku z tym do działania Bitcoina potrzeba tylko, żeby zawsze byli jacyś ludzie, którzy będą mieli u siebie gdzieś, w jakimś kraju, w którym jednocześnie ze wszystkimi innymi krajami tego nie zarekwirują, no, że będzie kopia w całej tej historii właśnie transakcji, no oraz oprogramowanie, które pozwala dodawać nowe transakcje. Zanim przypomnę, jak do tego dochodzi, do zapamiętywania nowych transakcji jako już części historii, jako przeszłości, jako rzeczy, faktów dokonanych, to powiem, skąd wiadomo, ile masz bitcoinów na danym koncie. Więc wiadomo z historii, to znaczy jest to tyle bitcoinów, ile dostałeś, minus tyle, ile wydałeś. No, prosty rachunek. To jest taki rachunek, który pozwala nam obliczyć i wyświetlić, gdybyśmy zapomnieli przypadkiem, gdybyśmy pamiętali tylko hasło do swojego konta, a wszystko inne utracili, bo ukradli nam, nie wiem, urządzenie nasze, telefon. Dobrze, żeśmy go mieli zahasłowany, bo inaczej mogą nam nasze bitcoiny, jeżeli nie mamy dodatkowego hasła do wpisywania przed transakcją, przed utworzeniem transakcji bitcoinowej, a powinniśmy mieć, no to ktoś, kto nam ukradnie komputer, smartfona, na którym mamy klienta, czyli oprogramowanie pozwalające na komunikację z siecią Bitcoin, no mógłby wykonywać w naszym imieniu transakcje. Co w takim przypadku zrobić, jeżeli jednak nie zadbaliśmy wystarczająco o swoje bezpieczeństwo, bądź też zadbaliśmy, ale się zastanawiamy, czy tamten nie będzie próbował złamać naszego hasła i po jakimś czasie może się mu udać. No powinniśmy z tego konta, czy z tych wszystkich kont, które tam są do tych klientów podłączone na ukradzionych urządzeniach, przelać bitcoiny, zalogować się gdzieś, zainstalować gdzieś klienta bitcoina na jakimś nowym naszym urządzeniu, czy po prostu innym, drugim, i albo już mieć wcześniej zainstalowanego i wszystkie bitcoiny z tamtych adresów przelać na jakieś nowe, z nowymi hasłami. Informacja, ile masz bitcoinów, może zostać odzyskana z historii na danym koncie, ale do wykonywania transakcji to nie wystarczy, mianowicie trzeba tam dokładnie wiedzieć, no i oprogramowanie samo to robi za użytkownika, jest to po prostu równie proste jak używanie bankowości, dajmy na to, internetowej. Musi pamiętać oprogramowanie, które z transakcji, w których nam przelewano jakieś bitcoiny na konto, jeszcze nie zostały wykorzystane w żadnej kolejnej transakcji. Bo transakcja bitcoinowa właśnie ma wejścia, które są wyjściami innych transakcji, które nam przelewają pieniądze, więc my możemy je dawać jako wejścia, czyli środki, które będą teraz do naszej dyspozycji w danej transakcji, i wyjścia. I te wejścia muszą być takie, że nie zostały jeszcze wydane, to znaczy, że w historii transakcji, które już są z przeszłości, uznane oficjalnie i wszyscy to widzą, jeszcze te wyjścia z transakcji, które nam przelewają bitcoiny, jeszcze żeśmy nie utworzyli żadnej transakcji, które z tamtych wyjść biorą środki i je wydają. Czyli niewykorzystane wyjścia, niewykorzystane jeszcze dotychczas wyjścia z transakcji przeszłych nam przelewających, to musi mieć transakcja, jedno lub więcej takich wyjść, odnosić się do nich po jakimś tam właśnie identyfikatorze, numerku, oraz definiować wyjścia, czyli nowe możliwości wydawania bitcoinów przez poszczególne adresy, którym coś wypłacamy w tej transakcji. W tym część możemy wypłacić samemu sobie, bo jeżeli na przykład załóżmy, że założyliśmy konto bitcoinowe, mamy na nim zero, ktoś nam przelewa pół bitcoina, bo płaci nam na przykład za jakąś pracę, albo lubi audycję, którą prowadzimy. No i potem chcemy coś kupić za 1/10 bitcoina. No to tworzymy mniej więcej taką transakcję, że wykorzystujemy to wyjście, które nam przelewa te pół bitcoina. To dajemy jako wejście do tej tworzonej przez nas transakcji. Definiujemy dwa wyjścia. Jedno wyjście dla tego, komu chcemy zapłacić tą 1/10 bitcoina, a 0,4 resztę dla siebie samych, czyli z powrotem. I pozostaje to te 0,4 w naszej dyspozycji wtedy. Historia transakcji, po to, żeby zabezpieczyć się przed możliwością podwójnego wydania w szybkim odstępie czasu, także nie zostanie to zauważone na czas, tych samych wyjść dwukrotnie w dwóch różnych transakcjach, czyli dwa razy wydania tych samych pieniędzy, to historia Bitcoina jest w tym celu podzielona na bloki. Blok 1 to jest wykaz transakcji, które były przez około 10 minut, przez taki okres, takie okienko 10-minutowe. Około, bo protokół, czyli sposób komunikacji tych właśnie komputerów, na których są te informacje, czyli tych węzłów sieci Bitcoin, jest taki, że co 2 tygodnie około, co tyle bloków, żeby to 10 minut wychodziły właśnie 2 tygodnie, taka wielokrotność taka dawała właśnie 2 tygodnie, jest dostosowywana automatycznie trudność. Jeżeli jakoś za łatwo szło, że te bloki były średnio co mniej niż 10 minut, to trudność utworzenia bloku jest zwiększana, w przeciwnym przypadku no może być zmniejszona. Może też tak być, że na przykład była powódź w Chinach, czy jakieś tam awaria elektrowni, czy coś takiego i moc sieci się zmniejszyła, mniej ludzi używa, mniej ludzi ma te możliwość generowania bloków. No właśnie, bo kto ma prawo dopisać blok do historii sieci Bitcoin? Każdy. Ale nie jest to takie proste. I w związku z tym, że to nie jest proste, robią to tylko ludzie, no każdy może nim zostać, ale nie każdemu się opłaca, którzy się nazywają górnikami. I ci górnicy zbierają transakcje, które są ogłaszane przez wszystkich ludzi, którzy chcą dokonać jakichś transakcji bitcoinowych i ogłaszają to publicznie. Zbierają oni te transakcje, tworzą z nich właśnie taki blok według określonej tam struktury, według właśnie standardu, według taki, że musi spełniać określone warunki, bo inaczej zostanie po prostu nieprzyjęty przez oprogramowanie chodzące na innych węzłach sieci. I po tym jak zbiera właśnie te transakcje, tworzy link taki jak gdyby do poprzedniego bloku, czyli kryptograficznie uwzględnia w tym nowym bloku coś, co się nazywa wartość funkcji skrótu na poprzednim bloku, tak żeby nie dało się tego podrobić, to znaczy żeby było wiadomo, że musiał znać ten poprzedni blok, że on już faktycznie jest w historii. Wszyscy go też inni znają, w związku z tym są w stanie zweryfikować, że on faktycznie, jak to się mówi, ten górnik kopał nad tym blokiem, czyli że ten kolejny blok może być dołączony jako właśnie następny. Dobra, już żeśmy wrócili, kontynuujemy. Przypomnę, słuchacie audycji Epicentrum, odcinka o Bitcoinie. I w tej chwili przypominam o tym, jak działa sam Bitcoin, po to, żeby potem przejść do tego, że jest pewien problem z mikropłatnościami w Bitcoinie i o podejściach do rozwiązania go. Tak więc mówiłem o tym, że są bloki w Bitcoinie i te bloki tworzą łańcuch bloków, czyli każdy blok jest właśnie powiązany z poprzednim. I to jest taki łańcuszek właśnie, czyli blockchain po angielsku. I co jeszcze jest w bloku? W bloku oprócz transakcji, które po dołączeniu tego bloku do łańcucha bloków staną się częścią historii, staną się oficjalnie przeszłością, te transakcje będą już dokonane, przyklepane. I oprócz tego linka do poprzedniego bloku jest też parę innych szczegółów, mianowicie jest też pewien losowy ciąg bajtów czy bitów. I ten losowy ciąg jest tam po to, że blok oprócz tego, że musi mieć odpowiednią strukturę zgodną tam właśnie ze standardem, który wymyślił Satoshi Nakamoto, twórca Bitcoina, i opublikował, jest to za darmo dostępne, w związku z tym każdy może napisać nowe oprogramowanie, które to implementuje. Jest kilka różnych, popularnych. To jeszcze, oprócz tego, że blok musi spełniać te warunki, prawda, tam co do struktury swojej, to jeszcze musi spełniać taki warunek, że pewna funkcja matematyczna obliczona na nim musi dawać wynik, który ma odpowiednią postać, czyli tam odpowiednie wiele zer w sobie. I ta funkcja jest tak pomyślana, żeby nie dało się jej odwrócić łatwo. To znaczy, żeby bardzo dużo mocy obliczeniowej potrzeba było, takiej jakiej na świecie wierzy się, że nie ma, żeby wiedząc, jaki ma być wynik, odtworzyć to, jakie tam znaki, jakie bajty trzeba dopisać do tego bloku, żeby wartość tej funkcji spełniała ten warunek na nią nałożony. W związku z tym nie ma innej możliwości realnie, jak tylko zgadywać, co tam trzeba dopisać. I na tym polega właśnie kopanie bitcoinów, że się zbiera te dane do bloku, po czym się uzupełnia blok jakimś losowym ciągiem. No i się oblicza tamtą funkcję i się patrzy, czy wyszło coś, co no, jest odpowiednie. Inni będą to weryfikować, jak powiemy, wykopaliśmy blok, ej, ogłaszamy całemu światu, mamy nowy blok, uznajcie go za oficjalnie dołączony do łańcucha bloków. No to inni sprawdzą, policzą, czy tą samą funkcję na tych danych tworzących ten blok, łącznie z tym losowym ciągiem, no i to sprawdzą. W związku z tym górnik robi tak, że zbiera te transakcje, dodaje link do poprzedniego bloku i po kolei próbuje różne właśnie losowe ciągi, które dopisuje do tego, oblicza tą funkcję, no i rozwiązuje w ten sposób taką zagadkę matematyczną poprzez ślepy los. I to mu się uda, tak to jest, że średnio się komuś uda po około 10 minutach. No i co około 10 minut jest dołączany nowy blok w związku z tym. W tej chwili też jest to mechanizm, oprócz tego, że jest to mechanizm zapewniania historii, oficjalnej wersji historii, nad którą się wszyscy zgadzają i nawet jeżeli ktoś próbuje oszukać, to nie bardzo może, o ile większość innych też nie spróbuje oszukać i zmienić historii. A historia nam potrzebna, znaczy zgoda co do tego, jakie transakcje są już przeszłością, po to, żeby nikt nie zdołał wydać tych samych bitcoinów dwa razy, przypominam. No to oprócz tej roli istotnej, jeszcze ten mechanizm kopania i dołączania bloków jest wykorzystany do podaży bitcoina, to znaczy do generowania nowych bitcoinów. Bitcoinów, jak może słyszeliście, nie będzie więcej, a nawet troszkę mniej niż 21 milionów. I Satoshi Nakamoto tak to zaprogramował, że i wyspecyfikował w standardzie, że górnik może do takiego bloku, który wykopał, dołączyć jeszcze swój numer konta i jako nagrodę, no bo w końcu to kosztuje czas, prąd i tak dalej, jako nagrodę dostanie 50 bitcoinów. Ale co 4 lata, a właściwie nawet trochę mniej, będzie się to zmniejszać. To znaczy, będzie zmniejszać się dwukrotnie ta ilość bitcoinów, którą dostanie, więc się zmniejszyła już 2 razy i w tej chwili wynosi 12,5 bitcoina. No, zmniejsza się dwukrotnie. No, a potem jak się będzie zmniejszać tak, że to będą jakieś tam drobne ułamki, to będą też zaokrąglenia, a potem jest pewne tam obcięcie, że jak spadnie poniżej jakiejś tam drobnej kwoty, to już jest zero. I przewiduje się, że zostanie to osiągnięte w 2140 roku, kiedy to zostaną wykopane ostatnie bitcoiny. No i pytanie, czy wtedy górnikom się będzie w ogóle chciało kopać jakiekolwiek bitcoiny, zużywać ten prąd i czas i sprzęt? No więc będzie się chciało, bo jest jeszcze jedno źródło dochodów górników, wynagrodzenia dla nich za tę ich usługę, oprócz nowo powstających bitcoinów, a kiedyś będzie to jedyne źródło, mianowicie napiwki. W każdej transakcji jest też specjalne jedno wyjście, które jest dla górnika, tego, kto wykopie blok. I standardowo klienty bitcoina kiedyś dawały, tutaj były tak, można było to zmienić oczywiście, można nawet dać zero, tak? Tylko że wtedy nasza transakcja będzie mniej atrakcyjna, w związku z tym możemy sobie czekać, może nie zostać wykopana w 10 minutach, tylko kiedyś tam później, albo nawet w ogóle, tak? Bo górnicy nie będą chcieli jej brać, jeżeli nie daje dla nich żadnego napiwku. Kiedyś to było standardowo, taki standardowa wysokość tego napiwku wynosiła 1000 bitcoina, teraz płaci, bo Bitcoin jest więcej wart, jedną dziesięciotysięczną Bitcoina. No ale często jak ludziom zależy na tym, żeby ich transakcja przeszła szybciej, a nie czekać, być przekonanym, że nie będą musieli za długo czekać, no to dają większą, tak ze dwa razy większą. Ja może powiem, jakie to są kwoty, bo Bitcoin w tej chwili to jest 770 kilka dolarów, jak sprawdzałem przed audycją. I w związku z tym taki napiwek, jedna dziesięciotysięczna Bitcoina to jest 7 z ułamkiem centów, no, czyli kilkadziesiąt groszy. No więc czy tam damy te groszy 30 czy 50 czy nawet złotówkę, jeżeli przelewamy jakieś tam setki złotych w Bitcoinach, no to nie czyni nam to jakiejś wielkiej różnicy. W związku z tym możemy tyle tam zapłacić, jakieś grosze czy nawet złotówkę, możemy spokojnie zapłacić za to, jeżeli nam zależy na czasie, że nie będziemy czekać kilku czy kilkunastu godzin, aż ktoś łaskawie naszą transakcję weźmie do bloku, tylko uczynimy naszą transakcję atrakcyjniejszą dla górników poprzez fakt, że będzie miała właśnie wyższy ten napiwek. No bo co górnicy robią? No przeważnie sortują po napiwkach te transakcje, które są ogłoszone w sieci, które są dostępne, że można je kopać, tak, można je uwzględniać w blokach, bo to się im najbardziej opłaca. To jest podstawowe kryterium, którym się posługują. No i tak, jaki teraz jest problem? No po pierwsze taki, że Bitcoin jest ogłaszany jako taki reklamowany, jako rozwiązanie lepsze od banków, ponieważ umożliwia, no oprócz tego, że umożliwia pewną tam właśnie anonimowość, pewne tam brak inflacji, podatku inflacyjnego tak zwanego, brak możliwości manipulacji, czyli że ktoś nam zadecyduje, że ej nie, to jest podejrzana transakcja, ty prawdopodobnie kupujesz pornografię dziecięcą, hazard twardy, narkotyki, broń, co tam jeszcze? Czy finansujesz terroryzm? Nie wiem, finansujesz, nie wiem, jakiś na przykład libertarian, nie? A to terroryści, wiadomo. No to mogą ci zablokować jaką transakcję, nie tylko ci nawet nie zwrócą środków, ale jeszcze ci je skonfiskują i jeszcze przyjdą i cię wsadzą do więzienia, bo cię łatwo zidentyfikują. No więc oprócz takich rzeczy, to dla takich bardziej może zwykłych ludzi, którzy myślą sobie, a gdzie tam, ja w życiu nie kupowałbym broni, ani w życiu bym nie miał nic ani z terrorystami, ani z handlarzami narkotyków, ani niczym takim wspólnego, no to Bitcoin ma też takie zalety, że jest szybki i tani, znaczy przelewy w nim są szybkie i tanie. Sam Bitcoin może tani nie jest, bo już kosztuje, tak jak mówiłem, jeden Bitcoin 770 ileś dolarów. Ale przelewy są tanie, no bo kilka centów za przelew, niezależnie od kwoty tego przelewu. I to nawet w miejsca jakieś tam dziwne na świecie. Nie wiem, pojedziemy sobie na wycieczkę do Zomi na przykład, gdzieś tam jakiegoś dzikiego terenu, niedotkniętego prawie że cywilizacją, ale gdzie internet, powiedzmy, uda nam się złapać, choćby satelitarny. No i potrzebujemy jakichś tam pieniędzy, nie? No to i ktoś nam, raczej ktoś nam przyjmie Bitcoiny, nie? A jak dobrze jest mieć mapę, tak jak kiedyś dobrze było mieć mapę oddziałów banków, gdzie można pójść do banku i zrealizować czek na przykład, nie wiem, w Polsce to przeskoczyliśmy, powiedzmy, czeki, tak, od razu karty weszły, raczej mało kto widział w Polsce, ale w Stanach gdzieś tam dalej używają, nie? Bo jak już się przyzwyczaili, pewne pokolenie się przyzwyczaiło, no to używa. No więc są... No więc takie przelewy międzynarodowe potrafią w bankach, w banku potrafią ci powiedzieć w 3 to 5 business days czekanie na realizację takiego przelewu. I jeszcze dać prowizję za przewalutowanie tu na miejscu, tam za sam transfer. No generalnie zjedzą ci takie... Są firmy, które nawet nie tylko w banku to wyjdzie jeszcze drożej, ale są firmy, które się specjalizują w szybszym i tańszym przelewaniu właśnie międzynarodowym pieniędzy. Takie Western Union jest najbardziej znaną z tych firm. i oni biorą tak średnio 7%. Kiedyś brali więcej, ale teraz to już widząc konkurencję, widząc, że technologia idzie do przodu, no to muszą nie tylko Bitcoin, z różnych innych powodów też, ale muszą to obniżać. Podobnie też operatorzy kart kredytowych, czy płatniczych ogólnie, Visa i Mastercard są najbardziej tutaj znanymi. Kiedyś mieli 3%, 2%, to były typowe prowizje przy zakupach kartą. O tyle mniej. Cena była dla nas taka sama raczej, czy płaciliśmy kartą, czy gotówką w sklepie, prawda? Ale sprzedawca dostawał o tyle tam procent mniej, bo to była prowizja właśnie dla tego operatora kart w przypadku, gdy płaciliśmy kartą. No w tej chwili już z tego zeszli, tak do około 1%, docelowo planują zejść do około 0,5%. No ale to i tak jest dużo i tak, no zwłaszcza jeżeli kwoty są znaczne, rzędu tam powiedzmy tysięcy. A w Bitcoinie mamy po pierwsze szybko, to znaczy w ciągu 10 minut, jeżeli nasz napiwek okaże się wystarczająco atrakcyjny dla górników, który tam jest mały, a po drugie tanio, no bo kosztuje to właściwie oprócz internetu, prądu, który tak czy tak płacimy pewnie, to kosztuje tenże napiwek, czyli te kilkadziesiąt groszy. No i to jest wszystko bardzo fajne, ale ma dwie wady. Po pierwsze, nie może być za dużo transakcji bitcoinowych naraz. To znaczy przepustowość tej sieci Bitcoin, tak jak ona jest stworzona z zachowaniem wszystkich tych tam parametrów bezpieczeństwa, wykonywania tego algorytmu szyfrowania, podpisów cyfrowych, weryfikowania, no to powoduje, że jesteśmy w stanie wykonywać na sekundę, wszyscy razem użytkownicy Bitcoina na świecie, których liczba szybko rośnie, są w stanie wykonywać kilka transakcji na sekundę. Kilka, różne są tutaj szacunki. W tej chwili to gdzieś tak około dwa razy wzrośnie, bo akurat właśnie wychodzi taki update Bitcoina, przynajmniej jego najpopularniejszej implementacji, więc reszta się też raczej dostosuje, który się nazywa Segregated Witness, czyli pozwala to na trochę takie bardziej optymalne wykorzystanie miejsca w bloku, że taki blok, który tam ma megabajt, często mniej, ale ograniczenie jest do megabajta wielkości bloku, no to, że w nim wykorzystujemy pewne miejsce, które było wcześniej niewykorzystane i możemy dzięki temu dwa razy więcej transakcji około tam upchnąć. W związku z tym będzie tak może około 10 czy kilkanaście w porywach tych transakcji na sekundę mogło być. Jak się to porówna z, no właśnie, z kartami płatniczymi, takimi jak na przykład Visa, no to tutaj mamy 10 tysięcy na sekundę w skali globalnej. To są typowe wartości. A rekord, którym się Visa chwali, to jest ponad 40 tysięcy, że w ciągu sekundy udało im się przetworzyć transakcji. No i druga rzecz, czekanie na potwierdzenia. To znaczy, jeżeli kupujemy kawę za bitcoiny, no to raczej nam sprzedawca kawy, która jest za kilka złotych, nie będzie kazał czekać 10 minut, czy tam średnio połowę z tego, czyli 5, aż się blok wykopie, aż ta transakcja zostanie uwzględniona w historii, tylko raczej uwierzy, że jak ta transakcja została ogłoszona, widać ją już w sieci, że jest gotowa dla górników do kopania, no to, że przejdzie, tak, że nie ma tu żadnego oszustwa i nam tą kawę wyda od razu i możemy ją pić. Albo możemy ją z nią wyjść, nawet na wynos możemy ją wziąć. Natomiast gdybyśmy przelewali, weźmy drugi przypadek skrajny, miliony w bitcoinach, miliony złotych, bo miliony bitcoinów to raczej ciężko, żeby jedna osoba miała, bo tak jak mówiłem, wszystkich będzie 20 milionów z haczykiem. W tej chwili już jest 16 milionów gdzieś tak wykopanych bitcoinów. No to wtedy zaleca się, żeby poczekać na 6 potwierdzeń. To znaczy, żeby był blok, który zawiera naszą transakcję i jeszcze kolejnych 5 nad nim. To wynika z tego, że jeżeli dwóch górników wykopie jednocześnie, czy w krótkim tam ułamku sekundy odstępie czasu bloki uda im się tak wylosować takie te losowe ciągi, które sprawią, że ich zbiory transakcji, które oni tam uwzględnili, plus te właśnie no, inne dane, plus te, co wylosowali, dadzą prawidłowy blok. No i teraz oni ogłaszają to w różnych miejscach, jeden może w Chinach, drugi w Polsce. No i teraz przez pewien czas, krótki, jest taki stan, że część sieci Bitcoin uważa, że dany blok jest no, najnowszy, a część uważa, że jakiś inny jest najnowszy, że nad tym przedostatnim blokiem ten ostatni to jest inny blok niż to, co uważa reszta. Prędzej czy później, znaczy raczej prędzej, powiedzmy po kilku sekundach, w zależności od tam łączności z siecią, takie węzły dowiedzą się, że jest jakiś konkurencyjny blok, ale to być może już jest na tyle za późno, że górnicy zaczną kopać nad tymi blokami różnymi. No potem może będą musieli to porzucić, to co kopali, w momencie kiedy ustali się konsensus, że jednak inny blok jest ten, no, ten właściwy. Jest to oczywiście wpisana reguła tutaj na sztywno, która mówi, jak to się, no, według jak to rozstrzygnąć, mianowicie kto ma najdłuższego, ten wygrywa. No, bardzo życiowa reguła, nie? Więc ten blok, który jest po prostu, ma większy rozmiar, większy w bajtach, ten jest uważany, jeżeli dany węzeł sieci, każdy się z nich, który dowiaduje się o tym, że blok, który on już uznał, który był prawidłowo dołączony, że przychodzi jakiś inny dołączony do tego samego wcześniejszego, który no, jest dłuższy, no to wtedy on musi zmienić zdanie, zmienić oficjalną wersję, cofnąć historię o jeden blok. Nigdy jeszcze, przynajmniej z tego co wiem, nie cofnęła się historia o dwa bloki, ale cofnięcie o jeden blok się zdarzało. W związku z tym, jeżeli chcemy być naprawdę bezpieczni, no to czekajmy, aż się przyklepie kolejnym blokiem, a nawet zalecają tutaj eksperci, tak jak przypominam, jeżeli robimy jakieś naprawdę ważne transakcje, duże, no to poczekać na 6 bloków. Czyli poczekać, aż wykopią naszą transakcję, co być może nie nastąpi w pierwszym bloku w 10 minutach. W ciągu 10 minut od jej ogłoszenia, zwłaszcza jeżeli napiwek nie był odpowiednio duży. No a potem jak już wykopią to, no to czekamy kolejne te 50 minut i możemy odetchnąć z ulgą. No ale to może być długo, słuchajcie, to może być długo. Nawet te 10 minut to może być długo. W sytuacji, kiedy chcemy dokonywać mikropłatności i opłaty, te napiwki, które tak zachwalałem, że to jest tylko kilkadziesiąt groszy, no to jest tylko kilkadziesiąt groszy, kiedy kupujemy, powiedzmy sobie, telefon przez internet na aukcji za 700 zł. Natomiast jest to mało, jest to dużo w przypadku, kiedy no w takich scenariuszach dla mikropłatności, to znaczy, jeżeli na przykład płacimy na bieżąco za impulsy podczas rozmowy telefonicznej, czy podczas połączenia internetowego, czy za transfer danych, czy za SMS-y, za jeden SMS każdy płacimy jakieś tam, powiedzmy, 50 groszy, 20 groszy, za dostęp do treści, oglądamy film online i za każdy tam megabajt płacimy grosz, albo ułamek grosza wręcz. No, ale chcą nas kasować za każdy megabajt, nie? To znaczy, jeżeli oglądniemy sobie 5 minut, no to chcą nas skasować ten grosz, dajmy na to, czy 2 grosze. A jeżeli oglądniemy dłużej, no to nawet może nam jakiegoś rabatu udzielą i za cały film tam te 700, dajmy na to, megabajtów, jeżeli on ma, to może 10 zł nam na przykład będą chcieli, żebyśmy zapłacili, ale będą chcieli nas nie, żeby ta płatność następowała na bieżąco, to znaczy, żeby to była seria tak naprawdę małych płatności, no po groszu, czy po nawet ułamku grosza, no bo Bitcoin jest bardzo podzielny na bardzo drobne podwielokrotności, obecnie na jedną 100-milionową, ale można to jeszcze no, zmienić, jeszcze drobniej podzielić. No i co? I za każdą taką mikropłatnością jeszcze jeden taki schemat jest Pay As You Go, na przykład w Londynie można płacić w komunikacji publicznej, taka jest karta Oyster, gdzie rejestruje, gdzie się było na jakiejś stacji, prawda, gdzie się weszło, gdzie się wyszło, do metra, do tramwaju, do autobusu. I w zależności od przejechanej odległości, liczby przystanków nas tutaj na bieżąco kasują. No i jeszcze taki scenariusz jest w Polsce, są bramki na autostradach czy na drogach płatnych i tam się czeka i kolejki są i to nieraz się nie opłaca, bo się to, co się nadrobi jadąc autostradą, się straci stojąc na bramkach. No ale takie inteligentniejsze rozwiązanie polega na tym, że się ma jakiś chip w samochodzie i jeżeli się ma ten chip, to można przejechać po prostu, bo cię zeskanuje sam i sam naliczy ci ile, gdzie wjechałeś, gdzie wyjechałeś i no i ile w związku z tym powinieneś zapłacić. No i dlatego też przy takich tego typu rozwiązaniach no, przydają się mikropłatności. A jeżeli byśmy mieli przy każdej takiej mikropłatności płacić no, ten napiwek po pierwsze, a po drugie czekać te średnio 5 minut, no to to już przestaje być praktyczne. Więc tutaj szybkość i taniość transakcji bitcoinowych, która jest no, w przypadku takich jednorazowych przelewów zdecydowanie przekracza to, co oferują banki, co oferuje taki system finansowy no, światowy oparty na normalnych walutach, no to Bitcoin od nich jest tym lepszy, ale ma pewne ograniczenia, znaczy nie jest dobry dla właśnie mikropłatności. Więc w związku z tym mikropłatności, to jest coś, co już w latach 90. rozważano, że jest przyszłością w ogóle usług komercyjnych w internecie, no i jesteśmy teraz w 2016 roku i dalej jest przyszłością. No, nie wymyślono dobrego rozwiązania. Również no, ci operatorzy kart, Visa, Mastercardy też tutaj nie mają jakiejś propozycji szczególnie dobrej. No a przydałoby się, żeby z wykorzystaniem bitcoinów właśnie kryptowalut, no to jest aż się prosi o to, żeby takie coś umożliwić. I rzeczywiście pyta się Etam na czacie, czy ktoś tu wykopał bitcoin. Ja kiedyś próbowałem, ale to było już za późno. To już raczej sam użytkownik jeden na swoim komputerze czy na VPS-ie, bo tamto kopałem, się tego już nie bardzo, znaczy była szansa tak mała, że się to zrobiło, że mi się nie udało. No i wracając do naszego tematu, to tak, powiem jeszcze o dwóch rzeczach, zanim przejdę do rozwiązań tego problemu, o samym Bitcoinie, o tym jak on działa. Oprócz zwykłych transakcji, które są takie, że no, ja tworzę transakcję i ty możesz, albo kilku z was może, bo są tak wyjścia zdefiniowane dla was z waszymi adresami waszych kont bitcoinowych, z numerami kont, że możecie je wypłacić, że są to wyjścia, które wy możecie w swoich transakcjach brać jako wejścia, czyli no, środki, które należą do was po tym, jak ta transakcja przejdzie. To można też definiować w transakcjach wyjścia, które wymagają kilku podpisów cyfrowych, to znaczy zgody kilku naraz, być może samego twórcy transakcji też, żeby je wydać. I to się nazywa multisig, czyli multiple signatures. Bitcoin też takie coś umożliwia. I jeszcze jest jedno rozszerzenie, które się nazywa PTSH, czyli Pay to Script Hash. To umożliwia tworzenie specjalnych adresów bitcoinowych, które nie są adresami kont, numerami kont należących do konkretnej osoby, która ma dostęp do środków tam złożonych, tylko to pozwala tworzyć transakcje, które no, wpłacają coś na ten adres, a wydać te środki wpłacone na ten adres w danej transakcji może każdy, kto spełni określone warunki. Te określone warunki są specyfikowane takim programem, skryptem, takim, który no, nie jest wysyłany do sieci Bitcoin, on jest wysyłany do potencjalnych odbiorców, on może być publiczny, on może być też niepubliczny i wysłany tylko tym jakiemuś gronu, z któremu chcemy, żeby oni mieli możliwość wydawania tych środków. Wydanie takich środków wpłaconych na taki adres właśnie typu script hash jest możliwe wtedy, kiedy wykonamy faktycznie skrypt, to znaczy kiedy udowodnimy kryptograficznie, żeśmy spełnili pewne warunki. Te warunki mogą być różne w zależności od instrukcji w tym skrypcie. Mogą zawierać na przykład konieczność podania jakiegoś hasła. Mogą wymagać tego, że na przykład możesz sobie z puli, którą ja tam zdeponowałem, wypłacić ile chcesz, pod warunkiem, że co najmniej tyle wypłacisz też komuś na jakiś inny zdefiniowany adres. A reszta na przykład wraca do mnie, do twórcy transakcji. Może zawierać ograniczenia czasowe. Na przykład takie, że to będzie można wydać, ale ty możesz to wydać dopiero no jak osiągniesz na przykład 18 lat, czyli za ileś tam bloków bitcoinowych, za ileś tam 10-minutowych okresów. A wcześniej na przykład ja mogę, nie wiem, mogę anulować, to znaczy wydać to wcześniej. No bo jeżeli ja wydałem jakieś wyjście wcześniej, no to wtedy już nie możesz ty, tak? Jak już jakieś wyjście zostanie wydane przez kogoś, kto ma taką możliwość. No albo na przykład jakieś schematy, gdzie trzeba zagłosować. Na przykład zarząd musi zagłosować i trzeba większości, czyli na przykład jak jest 5 osób, to że 3 z 5 podpisów cyfrowych wystarczą. Dowolne 3. Tego typu rzeczy można tutaj właśnie takimi skryptami zapewnić. No dobra, to teraz jak rozwiązać problem, że zwykłe transakcje bitcoinowe muszą czekać na uwzględnienie w bloku i muszą płacić na piwek, który wynosi no, obecnie kilkadziesiąt groszy. Jak to zrobić, żeby były możliwe mikropłatności? No więc do tego celu używa się czegoś, co się nazywa kanały płatnicze. I taki kanał płatniczy pozwala na ogłoszenie w sieci bitcoinowej mniejszej liczby transakcji niż faktycznie no, ich dokonujemy, niż mniej niż ilość razy, jakie zmieniamy bilans między nami, to znaczy to, ile się na przykład ode mnie tobie zależy, należy za jakąś usługę. Załóżmy, że oglądam film w internecie, no i za każdy tam megabajt, jakiś tam ułamek bitcoina no mam zapłacić, tak? I wtedy robimy to w taki sposób. Znaczy, sposobów na to jest kilka. Jeden z nich to jest mechanizm, który od początku już był w bitcoinie. Potem został wycofany, bo nie spełniał pewnych warunków bezpieczeństwa. Wymyślił go już właśnie twórca bitcoina, Satoshi Nakamoto. To jest, tak przy okazji powiem, pseudonim. Do tej pory nie wiadomo, kim ten człowiek tak naprawdę jest. Satoshi Nakamoto mianowicie w pierwszej wersji bitcoina przewidział mechanizm zastępowania transakcji ograniczony w czasie. To znaczy, że można było, twórca transakcji mógł stworzyć taką specjalną transakcję, w której, którą mógł zmieniać. I dopiero po pewnym czasie ona się stawała już niezmienna, mógł tam dodawać, że na przykład więcej wydaje, że te wyjścia, na przykład wpłaca tam nie, powiedzmy 1/10 bitcoina i komuś płaci z tego 1/100 bitcoina, a sobie pozostałe 99/100. No i pewnie jakiś tam jeszcze napiwek dla górników. Potem mógł zmienić, zastąpić tą transakcję taką, która no, miała to samo wejście, czyli tą 1/100 bitcoina, ale te wyjścia miała takie, że więcej daje temu drugiemu, na przykład 200, a sobie spłacę 98. No i dopóki one nie są kopane, no to można je zastępować w czasie no wręcz stałym. Dodatkowych napiwków nie ma, tylko jedna z nich zostanie wykopana. Skoro one wydają to samo wyjście, no to nie mogą być dwie transakcje wydające to samo wyjście w tym samym bloku, wtedy blok nie jest prawidłowy. Górnik weźmie tylko tą, która ma największy napiwek dla niego. No, czyli pewnie trzeba by z tą nowszą też zwiększyć napiwek, no bo troszeczkę przynajmniej, po to, żeby nie wykopał jakiejś starszej nam górnik. No, ale okazało się, że może taki no, beneficjent tej płatności wejść w zmowę z górnikiem, jeżeli górnikowi uda się wykopać taką transakcję, to może ją sfałszować i nikt tego nie wykryje, także weźmie sobie więcej z tych środków, niż mu się należy. No i podzieli się z górnikiem, no bo inaczej by górnik raczej nie wszedł z nim w zmowę, gdyby nie miał z tego jakiejś korzyści. No więc to zostało wycofane. W tej chwili już tej możliwości nie ma w oprogramowaniu. Natomiast były wymyślane inne sposoby wykorzystujące właśnie ten mechanizm pay-to-script hash, o którym powiedziałem. I generalnie działają te nowo wymyślane sposoby na takiej zasadzie, że tworzymy pewien właśnie skrypt, publikujemy adres powiązany z tym skryptem, no publikujemy albo dajemy go tylko naszemu, no temu, komu chcemy płacić. W każdym razie on zna pewien adres, numer konta bitcoinowego, które nie należy do kogoś, tylko jest właśnie powiązane ze skryptem. On zna też no, kod tego skryptu, żeby mógł go wykonywać i dowodzić, że może wydać wyjścia, które są z transakcji przelewających coś na ten adres. No i dostarczamy mu kolejnych danych, kolejnych być może tak naprawdę całych skryptów albo danych jakichś wejściowych do tego skryptu, z których każda kolejna pozwala mu wypłacać więcej. On może to zweryfikować, ile teraz aktualnie może wypłacić. No i wysyłamy mu wraz, znaczy tu oglądamy film, a tutaj jakimś takim dużo mniejszym strumieniem danych, wymagającym dużo mniejszej przepustowości łącza, co megabajt wysyłamy mu, no coś, co umożliwi mu pobranie z tej naszej transakcji coraz większej części dla siebie, a coraz mniejsza będzie ta, co wróci do nas. Taki podział, taki, czyli my zakładamy pewien depozyt i mówimy, jakiś drobny ułamek, 1000 idzie dla ciebie, reszta dla mnie. Potem minutę później wysyłamy mu dane, które umożliwią mu poprzez skrypt wzięcie dla siebie 2000 z tego, a reszta wraca dla nas. No jeszcze jest napiwek dla górnika, ale napiwek jest dopiero wtedy, kiedy ta transakcja druga zostanie wykonana. Pierwsza zakłada jak właśnie ten depozyt, a druga no, rozdziela ten depozyt pomiędzy te dwie osoby na dwóch końcach kanału płatniczego, to znaczy płatnika i odbiorcę. Ale po drodze podział, jaki sobie oni zrobią, oni się komunikują tylko już między sobą. Nie muszą czekać na całą sieć Bitcoina, wystarczy, że mają jakiś swój kanał komunikacji i, no, i umożliwiają taką transakcję drugą, która odpowiednio podzieli między nimi te środki. W 2015 roku został wprowadzony taki nowa instrukcja możliwa do wykorzystania w skryptach, która właśnie jest taką zapadką czasową. Nazywa się to CLTV, czyli Check Lock Time Verify. Pozwala to odzyskać nam wszystkie środki temu płatnikowi w przypadku, kiedy beneficjent, odbiorca płatności w ogóle ich nie podejmie, no bo mógłby złośliwie chcieć nam zablokować. Myśmy tam założyli w depozycie dużo więcej, bo być może byśmy oglądali na przykład cały film, a po pierwszych kilku minutach nas znudził i jednak zrezygnowaliśmy i nie chcemy płacić za całość. No i on może złośliwie powiedzieć, ej, to zapłać chociaż za połowę, bo inaczej to ja w ogóle tego nie podejmę i ty nie będziesz mógł sobie wypłacić z powrotem, no i stracisz całą tą kwotę. No, albo może umrzeć, albo zapomnieć hasło, no cokolwiek się może stać, tak? Więc w związku z tym warto mieć takie zabezpieczenie, że można odzyskać te środki, ale jednocześnie takie, które nie umożliwi nam oszukanie go, to znaczy powiemy, odzyskujemy środki, mimo że już skorzystaliśmy z usługi. W związku z tym robi się to tak, że w takim skrypcie uwzględnia się tą instrukcję w taki sposób, że możemy sobie wszystkie środki z takiego depozytu powrócić, wypłacić sobie samemu, ale dopiero za jakiś czas. Na przykład za tydzień albo jutro. Chyba, że dane wyjście zostanie już wydane przez tę drugą stronę. Czyli jeżeli druga strona już jedną z tych transakcji, najnowszą pewnie, czyli taką, co się jej najbardziej opłaca, co najwięcej przewiduje pieniędzy dla niej, zrealizuje tak, że ona podzieli ten depozyt tak, że im i dla nich idzie, załóżmy, z tej jednej dziesiątej bitcoina 300, a 700 wraca do nas. Jeżeli to zrobi, no to my już nie możemy nic z tego zyskać, bo to już jest wydane. Ale jeżeli tego nie zrobi, ani nie zrobi nic innego, tylko po prostu ten czas upłynie, to wtedy my uzyskujemy możliwość dopiero po tym czasie, tak ten skrypt tego wymaga, uzyskujemy my możliwość, bez interakcji w ogóle z tą drugą stroną, wydania wszystkich tych środków z tej transakcji, no więc wydajemy je dla siebie z powrotem, odzyskując. Lightning Network. To jest pomysł też zeszłoroczny i polega na tym, że można tworzyć dwukierunkowe kanały, czyli takie, w których są dwie strony i mogą one bez pośrednictwa sieci Bitcoin przelewać sobie nawzajem środki. Polega to na tym, że zakładają na początku jakiś wspólny depozyt, to znaczy ja wpłacam ileś bitcoinów i ty wpłacasz ileś bitcoinów i dogadujemy się już, komunikując się tylko ze sobą, nie używając pośrednictwa sieci Bitcoin, nie ogłaszając żadnych transakcji, dogadujemy się między sobą, jak ten depozyt podzielić. Czyli ja płacę, coś kupuję od ciebie, ty kupujesz coś ode mnie i tak dopóki ty nie wisisz mi więcej niż wpłaciłeś początkowo do tego wspólnego depozytu, ani ja tobie nie wiszę więcej niż ja płaciłem początkowo, póki nie odchylimy się od tego zera w jedną bądź drugą stronę bardziej niż to na początku założyliśmy, no to nie musimy realizować żadnej transakcji nowej w sieci Bitcoin. No chyba, że chcemy z kimś innym handlować, no to wtedy musimy to spieniężyć na Bitcoiny, te nasze zapisy. No i wtedy to robimy. Natomiast mechanizm jest taki w Lightning Network, żeby nie dało się oszukać, to znaczy, żeby zawsze nie opłacało się ogłosić wcześniejszej transakcji, która być może korzystniejszy dla nas robiła podział tej wspólnej puli, tego wspólnego depozytu, bo jeżeli zostaną ogłoszone dwie transakcje, jest też tam taka zapadka czasowa, to wtedy ten, kto próbował oszukać, ogłosił wcześniejszą transakcję niż najnowszą, może przez ten pewien czas, jeżeli ten drugi obserwuje, jest czujny, stracić wszystko, bo ten drugi uzyskuje wtedy taki klucz, który, takie hasło można powiedzieć, które umożliwia wydanie całego depozytu, czyli całego wzięcie dla siebie. I to ma zalety takie, że kanały są dwukierunkowe oraz jeszcze jedno to ma zaletę, tam jest jeszcze jeden taki dość złożony, dużo bardziej to jest złożone niż sam, bo czytałem obie te prace naukowe, to znaczy i tą Satoshiego Nakamoto o Bitcoinie początkową i tą o Lightning Network. Dobra, chyba jesteśmy z powrotem. Więc w przypadku właśnie Lightning Network też jest to nazwane network nie bez kozery, ponieważ pomysłodawcy przewidują, że nie będzie potrzebna taka kwadratowa liczba tych dwukierunkowych kanałów płatniczych między wszystkimi, którzy będą chcieli takie płatności wykonywać, to nawet dużo więcej niż kilka na sekundę w skali globalnej, bo w momencie, kiedy wszyscy by chcieli, którzy teraz używają kart na przykład, czy w ogóle bankowości internetowej, gdyby chcieli zacząć używać Bitcoina do tego, no to przepustowość, te kilka transakcji na sekundę, czy kilkanaście w porywach, no to się okaże niewystarczająca. W związku z tym oni będą zmuszeni przejść na jakiś mechanizm, który umożliwia bez tylu transakcji, bez takiej wielości transakcji, wymienianie się tymi bitcoinami. Tak? I w związku z tym oni przewidują, że nie będzie musiał każdy z każdym ustanawiać kanału takiego właśnie dwukierunkowego płatniczego, tylko że będą firmy, które będą brały sobie pewnie jakieś tam prowizje, ale i tak mniejsze niż górnicy za to, żeby przy jakimś tam obciążeniu sieci, które będzie dużo większe, żeby ta transakcja przeszła w ciągu pierwszego bloku, czyli w ciągu 10 minut, a tutaj nawet 10 minut nie będziemy musieli czekać. W związku z tym chętnie tą mniejszą prowizję zapłacimy jakiejś firmie, którą mamy kanał dwukierunkowy, która działa dla nas tak jak bank i ma ona z innymi bankami, czy z innymi takimi firmami też dwukierunkowe, ze znacznie większymi oczywiście ograniczonymi limitami. A jak w razie przekroczenia limitu nie ma problemu, zakładamy nowy kanał taki dwukierunkowy. No nie? Więc załóżmy, że ja jestem klientem jakiejś działającej powiedzmy w Polsce takiej firmy, mam z nią kanał dwukierunkowy i chcę przelać tobie, który jesteś w Argentynie, kanał, znaczy ten, no jakieś tam kwotę powiedzmy pół bitcoina. No to przelewam to w kanale takim płatniczym im, tej firmie w Polsce, której jestem klientem, dodaję napiwek, no pewnie dla góry, znaczy ten dla nich prowizję, nie napiwek dla górników, bo górnicy nic o tym nie wiedzą, dopóki nie nastąpi no w końcu jakieś kiedyś tam przepełnienie kanału, bądź znaczy przekroczenie tych limitów, bądź potrzeba spieniężenia czegoś bez przepełnienia limitów, bo w każdym momencie to można zrobić. I druga, tylko trzeba czekać te 2 tygodnie, prawda, bo druga strona może to zakwestionować i powiedzieć, ej, a ja mam nowszą transakcję w tym samym kanale płatniczym, która daje mi więcej. W związku z tym tamten próbował mnie oszukać, w związku z tym cała kwota, suma tych początkowych depozytów jest dla mnie. No, więc wada jest taka, koszt jest tutaj faktycznie taki, że to z czym trzeba się pogodzić, że jeżeli chcemy z powrotem te środki, z którymi się rozliczamy, te bitcoiny, którymi się rozliczamy poza sieciem bitcoin, spieniężyć do postaci bitcoinów, czyli czegoś, z czym możemy się wymieniać też z kim innym niż druga strona tego kanału, no to musimy poczekać. No chyba, że obie strony się zgodzą na zamknięcie kanału, wtedy akurat jest możliwość uczynienia tego od razu poprzez transakcję. Znaczy od razu, no, w ciągu 10 minut. No, więc ja im przelewam kanałem. Oni przelewają kanałem jakiejś firmie, załóżmy europejskiej, oni jakiejś południowoamerykańskiej, ta jakiejś tam lokalnej argentyńskiej, no a oni już tobie, bo ty masz z nimi kanał dwukierunkowy. No i po takich kilku przeskokach wiemy, że średnica grafu znajomości, gdy chodzi o to, czy znasz ludzi, nie, czy masz z nimi kanały, ale to jest podobne, że masz z nimi kanały, znaczy, że znasz ludzi skończenie wiele, a ludzi na świecie są miliardy. Więc pytanie, jaka jest twoja odległość w grafie znajomości od Królowej Brytyjskiej? Czy znasz kogoś, kto, no prawdopodobnie nie znasz osobiście Królowej Brytyjskiej, ale może znasz kogoś, kto ją zna. No, trochę też mało prawdopodobne, ale już zdecydowanie bardziej. Ale czy znasz kogoś, kto zna kogoś, kto ją zna, no to już całkiem możliwe. No to okazuje się, że taka średnica tego grafu jest 6. To znaczy, tak, nawet jeżeli ktoś żyje w jakiejś tam dżungli amazońskiej, no chyba, że jest takiego plemienia, co nigdy nie widziało nikogo spoza, no to wtedy ten graf jest niespójny w ogóle. No ale jeżeli w ogóle jest taka możliwość dojścia do kogoś poprzez znajomości, to tych ludzi po drodze jest nie więcej niż 5. No i tak samo też trzeba znacznie mniejszą liczbę, nie musi znać każdy z każdym, ani każdy nie musi znać nawet połowy, czy tam 1/10 ludzi na świecie, żeby takie coś było możliwe, żeby taka ścieżka w grafie znajomości była właśnie krótka, zawierała tylko kilka osób. Tak samo też Lightning Network oni sobie wyobrażają jako taką sieć, która, no, firm, no ich klientów tam w liściach. Tak samo działa zresztą sam internet. Też nie musisz mieć czy sieć telefoniczna, czy internet. O, ty masz łącze do swojego dostawcy internetu, oni mają z innymi dostawcami internetu, też nie ze wszystkimi, tylko tam powiedzmy ci krajowi mają z jakimiś tam z sąsiednich krajów, może jakieś tam jedno z Ameryką, może jakieś satelitarne z kimś tam, ale generalnie jak wysyłasz jakiś pakiet, na przykład słuchasz teraz radia i jesteś w Chinach, no to te pakiety przeskakują przez kilka tam węzłów w internecie. No to dlatego, że te sieci, każda z nich, każdy operator jest połączony z kilkoma łączami swoimi, z kilkoma kolejnymi, no i są w stanie znaleźć taką trasę, która która no nie obejmuje tylu ludzi ani jakiegoś istotnej części, istotnego ułamka pośród liczby wszystkich użytkowników internetu, tylko jest to no znacznie mniej, pomimo że nie ma nikogo, kto by był połączony, kto by miał łącze bezpośrednio z, no nie tylko z, nie z pół miliarda ludzi, ani nawet z pół miliona ludzi, ani nawet z tysiącem, tylko z znacznie mniejszą liczbą ludzi, ale odpowiednich ludzi, to znaczy odpowiednich firm, odpowiednich właśnie dostawców usług internetowych dla klienta końcowego, czy też sieci szkieletowych, czyli tych łączących właśnie operatorów. Więc na podobnej zasadzie wyobrażają sobie infrastrukturę, no, taki system płatności. Co więcej, w sposób, no tak jak powiedziałem, dużo bardziej skomplikowany niż działa sam Bitcoin, zapewniają tam też, że jeżeli ktokolwiek z nich oszuka, to znaczy jeżeli ktokolwiek z nich po drodze będzie chciał zdefraudować te nasze środki, no to dzięki takiemu mechanizmowi zazębiających się zapadek czasowych będziemy w stanie go przed tym powstrzymać. W związku z tym nie musimy żadnej z tych firm po drodze, ani tej, której ja jestem klientem, ani tej, której ty w Argentynie jesteś klientem, ani tej europejskiej, ani tej południowoamerykańskiej, tych wszystkich pośrednikom. No każdy z nich bierze jakąś prowizję, tak? Ale nie musimy żadnemu z nich ufać, że nie oszuka nas, bo jeżeli będzie nas próbował oszukać, to sam mechanizm, sama konstrukcja Lightning Network, same algorytmy wykorzystywane gwarantują te właściwości bezpieczeństwa. O ile sam Bitcoin je ma, to no to Lightning Network też je będzie mieć. Lightning Network jest w trakcie implementacji, pewne takie częściowe implementacje ograniczone do kont na przykład u tego samego, no na tym samym portfelu opartych bitcoinowym, już istnieją. Na przykład taką częściową implementację ma Blockchain Info, czyli portfel online. Portfele online mają oczywiście swoje wady, no ale mają też zalety, no na przykład to, że mogą dużo łatwiej zaimplementować tego typu rzeczy między swoimi klientami, nie musząc no, robić testów, no, wysiłku, którego wymaga stworzenie pełnej implementacji, ani testów, ani no właśnie audytów bezpieczeństwa wszelkich. No i właśnie, Joseph Poon i Tadeusz Dryja, może tak powinienem podać na koniec. Tadeusz Dryja to, nie wiem czy nie jest polskiego pochodzenia człowiek, bo takie nazwisko ma. To są autorzy tej pracy naukowej, której Scalable Off-Chain Instant Payments, czy The Bitcoin Lightning Network Scalable Off-Chain Instant Payments, czyli skalowalne, czyli takie, że może ich być dużo naraz, więcej niż w Bitcoinie, więcej niż te kilka na sekundę, więcej nawet niż w Wizie, w systemach takich no, opartych na walutach fiducjarnych, no bo to jest internet w końcu. Off-chain, czyli poza blockchainem, bez konieczności no, tworzenia transakcji, tylko jedna transakcja na początku i jedna transakcja na końcu, a reszta poprzez właśnie kanał, poprzez komunikację tylko między nami. Instant payments, czyli płatności natychmiastowe. Tak, no więc drodzy słuchacze, właściwie to jest coś, co może powinno być kontynuowane, bo powiedziałem w sumie tylko, zarysowałem czubek góry lodowej, gdy chodzi o Lightning Network. Nie powiedziałem, jak to działa, powiedziałem, jakie to pewne cechy, które to ma. I ja przypuszczam, że to rodzi całą masę, cały szereg pytań, ale postanowiłem nie domyślać się wszystkich tych pytań też dlatego może, żeby nie powstała z tego gadka taka zbyt już jednak takie technobubble, tak? To znaczy, żeby nie wdawać się w jakieś tam powiedzmy bity, bajty, specyfikacje funkcji haszujących i takie rzeczy, bo to może niekoniecznie jest dobre do radia. Ale to, co Was interesuje, to Wam chętnie odpowiem. W związku z tym, gdy ten odcinek będzie opublikowany, to zachęcam Was do tego, żebyście napisali swoje pytania i czy chcecie, żeby, no, jeżeli tych pytań będzie wystarczająco wiele i wystarczająco ciekawe, to zrobię kolejny odcinek na ten właśnie temat, gdzie na te pytania Wam odpowiem. Więc mam nadzieję, że połechtałem Waszą ciekawość i poszerzyłem Wasze horyzonty, jak, nad jakimi rzeczami, nad jakimi ulepszeniami, gdy chodzi o usługi finansowe, o wypieranie tych dinozaurów, czyli całych tych, no, banksterów i polityków za nimi stojących, bądź vice versa, no, stojących w jednym szeregu, tam gdzie stało ZOMO. Tak, Daniel, jest to jest na żywo. Przyszedł Daniel na czata. Natomiast dzwonić nie można dzisiaj ze względów technicznych. Można na czacie zadać pytanie. Chociaż tak właściwie to już kończę, bo właśnie mówiłem, że jeżeli pojawią się jakieś pytania pod tym opublikowanym odcinkiem, no to ja na nie chętnie odpowiem w jakimś kolejnym odcinku. A póki co to... Aha, jest pytanie od Blachy na czacie, że interesuje Cię, Blacha, wykorzystanie Bitcoina w technologii komunikacji. Czy może to wspierać lub zastąpić kryptografię? Zastąpić kryptografii nie, dlatego że no, sam jest oparty na kryptografii. To znaczy wykorzystuje wiele rzeczy z kryptografii, funkcje skrótu, funkcje haszujące, funkcje jednokierunkowe, podpisy cyfrowe. No, więc to wszystko w Bitcoinie jest, bez jakiejś implementacji tych właśnie pojęć, prymitywów kryptograficznych tak zwanych, to nie dałoby się stworzyć implementacji Bitcoina. W związku z tym nie zastąpi kryptografii, natomiast może chodzi ci być może o takie zastosowania, które jak najbardziej już są wykorzystywane, mianowicie takie, że zamiast, skoro już mamy ten Bitcoin i mamy ten mechanizm rozproszonego konsensusu, możemy coś zapisać, bo tam można zapisać dowolne dane, to znaczy tak naprawdę górnicy, ja powiedziałem tutaj trochę taki skrót myślowy wykonałem, mówiąc, że górnicy biorą transakcje w zależności od tego, jak duże są napiwki w nich. No więc nie do końca, bo transakcje mogą być też bardziej i mniej skomplikowane, zawierać mniej bądź więcej wyjść, na przykład zdefiniowanych, czy też wejść, czy na przykład hash skryptu, czy jakieś tam jeszcze inne rzeczy. Mogą też zawierać komentarz, mogą zawierać duże rzeczy. Ludzie wrzucili tam nawet jakieś pornograficzne zdjęcia zakodowane w postaci właśnie danych, które można oglądać w historii i są na tych dziesiątkach tysięcy komputerów na świecie. Wrzucają tam jakieś informacje, jakieś wyznania miłosne, nie wiem, cokolwiek. Ale skoro można tam wrzucać cokolwiek, to można tam wrzucać na przykład informacje takie, że jakiś dziennikarz wie coś, czego jeszcze nie chce opublikować, ale chce, żeby wtedy, kiedy to opublikuje, żeby mógł udowodnić, że wiedział to pierwszy, albo że wiedział to przynajmniej przed jakimś wydarzeniem, przed jakąś datą. W związku z tym, co robi? Oblicza na tym funkcję skrótu i publikuje wartość tej funkcji skrótu. Ona jest raczej nieodwracalna, ale też raczej nie taka, że można ją jakoś sfałszować. To znaczy, że trzeba faktycznie mieć te dane wejściowe do tej funkcji, żeby, czyli ten tekst, który się zhaszowało, żeby ją publikować. To jest taki krótki ciąg, tam powiedzmy 160 bitów. Publikujemy go, a potem mówimy za jakiś czas. Publikujemy to, cośmy mieli napisane, a nie ujawniliśmy, i mówimy ludziom, wiedzieliśmy to wszystko, mieliśmy to napisane już w tamtej dacie. Sprawdźcie, obliczcie na tym wartość funkcji haszującej, porównajcie z tym, co wtedy opublikowaliśmy, z tym ciągiem bitów. I wtedy rzeczywiście możemy udowodnić, żeśmy coś wiedzieli wcześniej. Kolejna rzecz, skoro właściwie za prawie że darmo znaczy za opłatę, która tam jest napiwkiem dla górników, który no, oni żądają go faktycznie większego, kiedy transakcje są większe, kiedy zawierają tam więcej tych pól, więcej wejść, wyjść, jakichś tam komentarzy, no to wtedy jakby no, większą część bloku kopalnego muszą zająć daną transakcją, w związku z tym ten napiwek jest tam powiedzmy za kilobajt, tak, no jak jest transakcja, która ma więcej, no to podwójny napiwek, nie? No i wtedy no ale możemy w łańcuchu bloków, oprócz takich skrótów, znaczy rzeczy, które dowodzą, że jakieś informacje mamy w danym momencie w czasie, ale opublikowane one są gdzie indziej, być może pod linkiem na przykład, który też jest w komentarzu, się coś pojawi, to możemy też wprost same informacje, same właśnie obrazki, same teksty, wiersze, publikować cokolwiek. Jedna uczelnia turecka na przykład publikuje dyplomy, czyli świadectwa potwierdzające, że ktoś uzyskał dyplom jakiś tam, nie wiem, magistra czy inżyniera. Myśli się nad tym, żeby na blockchainie, czyli łańcuchu bloków, niekoniecznie bitcoinowym, bo technologia blockchain to jest coś, co się stosuje no nie tylko w bitcoinie. Są różne inne, przystosowane lepiej do różnych innych szczególnych zastosowań, bo bitcoin jest pomyślany do no, po prostu finansowych transakcji, a do jakichś, nie wiem, kontraktów małżeńskich, czy kontraktów umów spółek, czy jeszcze, czy loterii tych no, online hazardu, no to są pomyślane inne, które mają, no, lepiej są dostosowane po prostu do tych celów, więc w blockchainach, ale można też i w bitcoinowym, można przechowywać na przykład akty własności, księgi wieczyste, no, dokumenty, prawa jazdy, uprawnienia nabyte przez obywateli czy przez członków jakiegoś stowarzyszenia, bo to niekoniecznie władze państwowe muszą tylko wykorzystywać, to może być też całkiem prywatnie właśnie wykorzystywane. No i blacha, czy to odpowiada na twoje pytanie? Zobaczę, czy są dalej jakieś pytania. Ludzie krytykują wiatraczek, no ale cóż, wiatraczek, no trzeba będzie kupić nowy komp, bo ten się rozsypuje. I blacha pozdrawia Martina Lechowicza i Hugona Kosińskiego. Tak napisał na czacie. I ma nadzieję na następne odcinki Koczowiska Dekadencji, które było wczoraj. Możecie posłuchać, bo już jest opublikowane. No to ponieważ nie widzę pytań dalszych dotyczących dzisiejszego tematu, to tak jak mówiłem, przemyślcie, czego się chcecie może dowiedzieć, co rozjaśnić, co rozszerzyć i napiszcie w komentarzach. A tymczasem, 3, 4, 5, 6, 6 pyta się, czy ja kopię bitcoiny. No już mówiłem, że kiedyś próbowałem, tak na próbę, dla eksperymentu po prostu, ale to już było za późno, żeby na zwykłym kompie wykopać, w związku z tym nic się nie udało wykopać. To był no, 2013, jeżeli się nie mylę, rok. Pół roku wcześniej jeszcze można by na coś liczyć. Daniel chce na koniec, żeby był kawał. No to dobra, będzie kawał matematyczny. Do przestrzeni funkcji zbliża się operator różniczkowy, funkcje w popłochu pieszają, chowają się, no i tylko jedna się nie chowa, tylko stoi na ulicy dalej. I inni się ich pytają tam gdzieś za rogu, czy czemu się nie chowasz? No bo jestem EDOX, operator różniczkowy mi nic nie robi. No, wpada operator różniczkowy, patrzy się tak groźnym spojrzeniem na wszystkich, po rogach gdzieś tam jakieś cienie pierzchają jeszcze, wciskają się w kąty, a patrzy się, stoi jedna funkcja. Ty się mnie nie boisz? Ja cię zaraz zróżniczkuję. No nie, bo ja jestem EDOX. No to masz pecha, stara, bo ja jestem DPDY. I tym optymistycznym, pesymistycznym, znaczy tragikomicznym akcentem kończymy niniejszy odcinek audycji Epicentrum. Uwaga od jeszcze na czacie. Ethereum kopać ponoć się opłaca. Ethereum Classic czy Ethereum takie zwykłe, bo tam był, o czym mówiłem w wykładzie na Contest Campie, pewien rozłam. Wtedy on jeszcze był w trakcie, teraz już jest dokonany. Mamy dwie kryptowaluty, które no, kiedyś były jedną. No dobra, to do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Dobrej nocy. Jeszcze jeden kawał, tak już poza anteną, dla tak zwanych normalnych ludzi. Pastor zboru protestanckiego, ksiądz prawosławny i rabin założyli się o to, komu uda się w ciągu tygodnia nawrócić niedźwiedzia. Za tydzień spotykają się w umówionym miejscu, no i pierwszy swoją opowieść zaczyna pastor, mówi: poszedłem do lasu, tam znalazłem taką jamę, w niej mieszkał niedźwiedź i wziąłem Biblię i czytałem ją za każdym razem, kiedy widziałem, że wchodzi lub wychodzi. Potem nawet wystawiał głowę, nastawiał uszu, taki był zaciekawiony coraz bardziej. W końcu zapytał się mnie o pewne rzeczy. Ja mu opowiedziałem o Bogu, ochrzciłem go i teraz przychodzi do nas na nabożeństwa. Ksiądz prawosławny mówi: no, ja poszedłem, znalazłem niedźwiedzia, który mieszkał w jaskini, więc poszedłem do cerkwi, wziąłem stamtąd ikonę, postawiłem przy jaskini i bardzo nabożnie się tam modliłem. Po kilku dniach niedźwiedź, widząc to, przyłączył się do mnie, no a dalej poszło podobnie jak w przypadku pastora. A rabin, cały poobijany, podrapany, mówi: ja wiem, jaki błąd popełniłem, niepotrzebnie zacząłem od obrzezania.